llegan calle. Hoy voy a Colombia y es todo bien esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Za mikrofonem po raz pierwszy w tym duecie witają się z Wami Agata Kukawka
i Miłosz Rajczakowski, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Stanisław Zimiński, franciszkanin z parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojciec Stanisław jest opiekunem wielu wspólnot parafialnych. Przez wiele lat pracował w Bułgarii i we Włoszech.
Tak, to prawda.
Jest także opiekunem i kierownikiem pielgrzymkowej grupy franciszkańskiej. Tematem naszej audycji jest przede wszystkim piękno powołania. Czym dla ojca jest powołanie?
No, powołanie to zasadniczo jest bardzo wielką tajemnicą. Tajemnicą, którą Bóg ma w swoim planie odwiecznym i wybiera osoby, które zechce sam. Pewnie tego nie wiemy dlaczego. Odkrywamy to przez całe życie. Do tego, aby dokonywali dzieł w Jego imię. I to jest coś, co pewnie dla każdego jest wielkim indywiduum, wielką indywidualnością z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie, pewnie trudno to też wyrazić słowami, bo jest to coś nadprzyrodzonego.
A jak u ojca wyglądała droga rozpoznawania swojego powołania?
No to bardzo osobiste pytanie. To było ciekawe na pewno. Niektórzy porównują to do takiego wzniosłego, wyraźnego uczucia miłości. I rzeczywiście coś takiego pojawiło się w moim życiu, bo pewnie nie byłem z tych, którzy od dzieciństwa marzyli o tym, żeby być w zakonie, być kapłanem, ale to w pewnym momencie życia gdzieś tam przyszło. Pan Bóg się upomniał raz, drugi o to, żeby pójść za Nim. No i w końcu, jakby powiedzieć, nie było za bardzo wyjścia. Trzeba było posłuchać Pana Boga.
Skąd właśnie ta decyzja, żeby odważyć się powiedzieć Panu Bogu to tak?
No Pan Bóg, kiedy powołuje, daje też łaskę. I rzeczywiście na początku pewnie nie byłem pierwszym, który się zachowywał troszeczkę jak Jonasz przed misją, którą Pan Bóg mu powierzył. Więc mówiłem, że może jeszcze nie teraz, że może to nie ja, czy... No właśnie. Ale w końcu przychodzi ten moment, że trzeba odpowiedzieć. Dosyć uciekania i trzeba odpowiedzieć, powiedzieć tak. Oto jestem, poślij mnie.
Wielu ludzi w swoim życiu staje na rozdrożu i w tym martwym punkcie nie za bardzo wie, w którą stronę ma się pokierować. Jak rozpoznać, jakie powołanie przygotował dla nas Pan Bóg, jaką drogę?
Pewnie to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że, jak wspomnieliśmy na początku, każda droga jest bardzo indywidualna. Pan Bóg przede wszystkim powołuje ludzi do świętości. I to należy mieć przed oczyma, kiedy wybiera się swoją drogę życiową. Pięknie powiedział święty Maksymilian, że człowiek ma to powołanie do świętości, do tego, żeby rozwijać człowieczeństwo w oparciu o łaskę Bożą i stać się człowiekiem doskonałym. Zresztą to są słowa też, które znajdujemy w Biblii. W Starym Testamencie Pan Bóg mówi do ludu: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Natomiast Pan Jezus mówi to właśnie bardziej o doskonałości. Bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Czyli mamy obraz, mamy wzór do naśladowania i przez całe nasze życie mamy utwierdzić się w naszym intelekcie co do tego, że mamy przejść drogę życia w taki sposób, aby wydoskonalić to, co jest w nas jako dar, te różne cnoty właśnie. Chodzi tu przede wszystkim o poznanie Boga coraz to bardziej i lepiej, do tego, co możemy jako ludzie tutaj na ziemi poznać o Bogu. Następnie właśnie, korzystając z pamięci, że jesteśmy dziećmi Bożymi i powołani do wieczności z Bogiem, to nas powinno mobilizować do tego, aby kochać coraz bardziej Boga i drugiego człowieka. Bo jak Pan Jezus też powiedział, że ja jestem w tych, które są właśnie też najmniejsi, prawda?
Też to przykazanie miłości, o którym tutaj ojciec wspomniał, czyli miłowanie Boga i swojego bliźniego, na pewno też wypełnia się w takiej codziennej posłudze. Wiemy, że jest ojciec opiekunem wspólnot różańcowych. Matka Boża w Fatimie powiedziała: odmawiajcie codziennie różaniec. Dlaczego ta modlitwa jest taka wyjątkowa?
Po pierwsze, dlatego, że jak wiemy, według przekazu jest to modlitwa objawiona przez Boga, przez Matkę Najświętszą. Po drugie, jest to rozważanie wydarzeń związanych z Panem Jezusem i Matką Najświętszą, co się wiąże z pewnego rodzaju kontemplacją, czyli jest to jakby czytanie życiorysu Pana Jezusa, prawda? Życiorysu Matki Bożej. Matka Boża, znaczy zacznijmy od Pana Jezusa, który przyjął naturę ludzką i pokazał nam, że tą naturę warto uświęcić, prawda? Złożyć Bogu w ofierze to swoje życie. Życie jest darem, ale jest zadaniem. I właśnie tym zadaniem jest to, abyśmy jak najmniej, można by powiedzieć, zniszczone to życie oddali Panu Bogu, które dostaliśmy. Zniszczone przez grzech na przykład, prawda? A Matka Boża jako pierwsza i jedyna z ludzi, no właśnie nie poddała się nigdy grzechowi. To, że przyszło na świat bez grzechu, to jest bardzo ważne, było to wielką łaską, ale też przez całe życie nigdy nie zawahała się do tego stopnia, żeby odstąpić od planu Bożego, prawda? Tylko to ciągle to swoje fiat właśnie, niech mi się stanie według Twojego słowa. Oto ja służebnica Pańska. A przecież taką wielką misję miała, takie wyniesienie, a z drugiej strony właśnie taka wielka pokora. I jest wielką świętą właśnie.
Czy Maryja jest dla Ojca wzorem?
Tak, jest dla mnie wzorem.
Przy różańcu też chyba postać Jezusa jest tak dość wyeksponowana, ponieważ przeżywanie różańca to też przeżywanie życia i działalności Jezusa przy Maryi.
Tak. No, tam gdzie Maryja, tam i Jezus. Tam gdzie Jezus, tam i Maryja. Jest to bardzo takie też wzniosłe i prawdziwe.
Ma ksiądz jakąś swoją ulubioną modlitwę?
No, tak. Mam.
Czy jest nią właśnie różaniec?
Różaniec też jest bardzo ważny w moim życiu.
A ta modlitwa to jaka? Można się dowiedzieć?
Subtuum presidium.
Bardziej wymagającą formą modlitwy jest pielgrzymowanie. Podczas 93. pielgrzymki z Łodzi na Jasną Górę powiedział ojciec, że było pięknie, choć trudno. Dlaczego warto podjąć ten trud pielgrzymowania?
Widzę, że dużo o mnie wiecie. Otóż pielgrzymka zawsze ma taki charakter wielowymiarowy, bo pielgrzymowanie jest no, tym, co często zauważamy w Biblii, prawda? Pan Jezus, a wcześniej Pan Bóg też powołując ludzi do jakiejś misji, właśnie mówi, pójdź za mną, wyjdź, prawda, z ziemi jeszcze wcześniej. Czyli ten ruch, można by powiedzieć, to działanie jakieś takie, prawda? I teraz pielgrzymując, człowiek z jednej strony zatapia się w modlitwie, w kontemplacji, prawda, tych Bożych tajemnic, modli się też z innymi, pomaga czasami komuś, prawda, dźwigać ten krzyż pielgrzymowania. Zresztą właśnie to też jest trudne, bo często ciało, jak już mówił święty Paweł, duch prawdzie ochoczy, ale ciało mdłe czy słabe, prawda? Więc rzeczywiście ciało nie zawsze chce nadążać, że tak powiem, nad tym, co się postawi jako taką ideę, prawda, że dojdę do tronu Matki Bożej. I są te takie momenty jakiegoś takiego sporu wewnętrznego, czy dam radę, prawda, czy już może przestać, wystarczy tego pielgrzymowania. A z drugiej strony właśnie też to chwalenie Boga całym sobą, czyli umysłem, sercem, językiem, prawda, no i też ciałem poprzez tą gimnastykę, można by powiedzieć, taką, która się odbywa podczas pielgrzymowania także.
Podczas pielgrzymki spotyka się też wiele osób i to z różnych środowisk. Jak wygląda praca z takimi ludźmi?
Bardzo ciekawie, dlatego że Pan Bóg mi dał taką łaskę, że byłem też i posługiwałem w innych krajach. Szczególnie może tutaj na uwagę zasługuje Bułgaria, gdzie Kościół katolicki jest w mniejszości. To zupełnie inna perspektywa, inne doświadczenie Kościoła. Trudno pewnie wielu z nas by było, mnie też osobiście, bez tego doświadczenia, no, zrozumieć pewne zachowania, mechanizmy, pewne też no, formę czy charakterystykę posługi w takim no, właśnie wymiarze, kiedy Kościół jest w mniejszości. No i to z kolei uczy pokory i uczy otwartości. Uczy też dialogu z innymi kulturami, też religiami, albo też no właśnie z chrześcijanami innych denominacji. Także to pomaga potem właśnie w tym życiu. Więc pielgrzymka była takim też wyjątkowym momentem dla mnie, dlatego że spotykając różnych ludzi, ja często się uczę od wielu ludzi. A po drugie, no też moja obecność czasami też komuś coś da, czy przez spowiedź, czy przez rozmowę, także.
Z takich spotkań na pewno korzysta też ojciec duchowo. I jakie to są owoce? Jakie owoce przynosi ten trud pielgrzymowania, który niejednokrotnie na pewno uszlachetnia?
Jesteśmy zaproszeni do ciągłego nawracania się na tą drogę Bożą, bo człowiekowi łatwo jest pójść za Chrystusem, ale na każdego z nas czuwa wiele różnego rodzaju zagrożeń duchowych, zagrożeń no właśnie związanych ze sposobem myślenia, proszę zwrócić uwagę. Zresztą tu jest takim pięknym wzorem święty Paweł, który mówi, że raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. I to ciągłe wybieranie, ciągłe decydowanie o tym, czy będzie to moje życie właśnie tak wyglądało, czy będę no właśnie szedł tą drogą, czy inną, czy drogą prowadzącą właśnie bardziej po śladach Chrystusa, czy trochę może właśnie gdzieś będzie ta droga odkłoni się od tego prawdziwego toru, można by powiedzieć. No to jest cały czas tą taką próbą, którą człowiek przeżywa, prawda?
Dokładnie. A teraz zatrzymamy się na chwilę, by zaprosić Was na pielgrzymkowy utwór muzyczny pod tytułem Tyś jak skała, a do tematu wspomnianej Bułgarii i powołania wrócimy już za moment.
Rozświetlasz drogę, która rozpowiedzie nas. Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas. Wanda, rej, wanda. Rozświetlasz drogę, która rozpowiedzie nas. Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas. Wanda, rej, wanda.
Przypomnijmy, że gościem naszej audycji jest ojciec franciszkanin Stanisław Ziemiński, który przez ostatni czas posługuje w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Łodzi.
Pracował ojciec Ziemiński w Bułgarii, jak wspomnieliśmy przed przerwą. Na czym polegała tam ojca posługa?
No pierwsza ważna sprawa to trzeba było się nauczyć języka. języka, dlatego że zostaliśmy tam zaproszeni przez ojców naszych franciszkanów konwentualnych, którzy przybyli po tym czasie komunizmu z Bułgarii, z Australii, mogli dopiero wrócić do swojej ojczyzny i tam rozpocząć jakby odbudowę tego, co zostało zniszczone, łącznie z zakonem franciszkanów. No i ta posługa potrzebowała też ludzi, ludzi w postaci właśnie zakonników, kapłanów. Tam były spore braki po tym czasie wojny, a potem właśnie komunizmu. No i dlatego też usłyszałem propozycję od ojca prowincjała, pojechałem, zgodziłem się, no i trzeba było, przede wszystkim posługa była wśród miejscowych ludzi, czyli właśnie Bułgarów, którzy no mówili po bułgarsku i mówią po bułgarsku i trzeba było się nauczyć języka, aby móc z nimi kontaktować się, czy też sprawować sakramenty, czy nauczać katechezy, religii. Ale takim też wyjątkowym, można by powiedzieć, zadaniem było to, że dostaliśmy nową placówkę, która to był kościół w Pleven, miejscowość, takie miasto w Bułgarii, dosyć duże miasto na północy. I ten kościół był rozpoczęty, ta budowa tego kościoła, ale nie ukończona budowa była. I po roku czasu zostałem proboszczem i zostałem poproszony, aby zająć się tą budową, oprócz tego właśnie budowania kościoła z żywych kamieni. Wypadało jeszcze budować ten kościół z cegieł. Nie było to łatwe, bo wiele czynników wpływało na to, że były pewne trudności takie natury i dokumentów, ale i środków, więc to była taka mozolna praca. Niemniej jednak błogosławieństwo Boże i ta potrzeba taka tego kościoła w tym mieście, bo proszę sobie wyobrazić miasto 150 tysięcy w obrębie tego miasta i w samym mieście około 3 tysiące katolików, a wówczas no właśnie jedyna kaplica to była kaplica pod blokiem w piwnicy, gdzie tam mogło się pomieścić kilkadziesiąt osób. No i warunki takie dosyć wyjątkowe. Dlatego też no ta mobilizacja i ludzi też miejscowych, bo oni chcieli mieć kościół. Ojcze, kiedy będziemy mieli kościół? Dzieci mówią też, mówiły czasami, ojcze, mówi tutaj kościół, a gdzie jest ten nasz kościół? Bo to, co mamy, to takie właśnie nie bardzo podobne do kościoła. I to mobilizowało rzeczywiście, więc pomoc organizacji, które pomagają kościołowi w potrzebie, tudzież różnych instytucji, przyczyniła się do tego, aby te mury kościoła mogły wzrastać i rzeczywiście przez ten czas mojego pobytu udawało się rozwijać aż do rzeczywiście zakończenia, do konsekracji tego kościoła przed wyjazdem jeszcze ksiądz biskup i nuncjusz ówczesny świętej pamięci już arcybiskup Janusz Bolonek byli właśnie osobami, które konsekrowały ten kościół w Bułgarii w Pleven. Dzisiaj natomiast jest to już sanktuarium na prawach diecezjalnych, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej właśnie, o której wspominaliśmy wcześniej także.
Wcześniej ojciec wspomniał także o słonecznej Italii. Jak z kolei wyglądała posługa we Włoszech?
W Italii zajmowałem się przede wszystkim pielgrzymami w Asyżu, więc oprowadziłem kilkaset, można by powiedzieć, grup przez ten czas, które tam spędziłem, przede wszystkim z Polski, ale i też z Bułgarii się zdarzali pielgrzymi, czy też z innych krajów. Też takie doświadczenie kościoła wielonarodowego, bym powiedział, i wielojęzykowego. Spotykaliśmy pielgrzymów z Japonii i z innych, więc te pozdrowienia, te doświadczenia też. Ale też spowiadałem w konfesjonałach w Asyżu, w Bazylice Dolnej, a miałem taką też możliwość i to była taka potrzeba, że przez krótki, bardzo krótki czas spowiadałem również w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.
Czy sprawowanie sakramentów w innym języku stanowi jakąś barierę, czy nie ma żadnej różnicy?
Ale dla kogo? Dla spowiednika czy dla spowiadającego się?
Dla ojca.
Wśród tych języków, które znam, raczej nie. Aczkolwiek no różnie to bywa. Zdarzało mi się też spowiadać ludzi czasami w języku, który bardzo słabo znam, poza tymi, które znam dobrze, niektóre znam słabiej. No i to było dosyć ciekawe doświadczenie, ale...
Moc Pana Boga jest wszędzie.
Tak, tak. No bo wystarczy spełnić te warunki, które są przy sakramencie spowiedzi, czyli właśnie, żeby była materia, żeby był żal za grzechy, postanowienie poprawy. No i właśnie formułę rozgrzeszenia w zrozumiałym języku dla penitenta też jest dobrze udzielić także.
Właśnie, parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marię Kolbe. I jak wiemy, święty Maksymilian bardzo lubił podróżować, podróżował do wielu krajów, żeby ewangelizować. Jednym z tych krajów była odległa Japonia. A jak to wygląda u ojca? Lubi ojciec podróżować? Czy jest to jakiś taki cel ewangelizacji?
Nie wiem, czy tak należy powiedzieć, że Maksymilian lubił podróżować, ale no, miał potrzebę taką wewnętrzną, aby głosić Ewangelię w różnych krajach. Nawet rycerza miał pragnienie wydawania w różnych językach, prawda, aby też i te miejsca, czyli miasta Niepokalane i Niepokalanowy tworzyć w różnych krajach. No i akurat wtedy Azja była takim miejscem, gdzie no były początki tej ewangelizacji po raz kolejny, bo tam no rzeczywiście były trudne te czasy. No i nawet zawitał do jednego kraju, został odesłany, przyjęty, dopiero potem właśnie zawitał do Japonii i tam bardzo szybko zaczęli wydawać Rycerza Niepokalanej. Potem wracał do ojczyzny na kapitułę na przykład, potem właśnie te różne inne wydarzenia. Zresztą studiował wcześniej we Włoszech. Znaczy, życie zakonne chyba jest czymś takim, co rzeczywiście pozwala w jakiś sposób, jeżeli człowiek jest otwarty, no bo przełożeni też proponują jakieś misje czasami, czy posługę w innych krajach. No i jeżeli jest taka propozycja, to można ją przyjąć oczywiście. Ku radości też, bo rozwój niesie ze sobą satysfakcję, prawda? Jeżeli się też zna miejsca, zna osoby, zna też język, to też jest bardzo fajne. Podróże kształcą, jest takie powiedzenie.
Wspomniał też ojciec o Rycerzu Niepokalanej, wydawanym przez Maksymiliana Kolbego. Jest ojciec między innymi opiekunem czcicieli królowej aniołów świętego Michała Archanioła i Rycerstwa Niepokalanej. Na czym polega działalność tej wspólnoty?
Rycerstwo Niepokalanej? Rycerstwo Niepokalanej to przede wszystkim uświęcanie swojego życia poprzez modlitwę, poprzez właśnie sakramenty. No i dawanie świadectwa, modlitwa też za innych, aby pomagać innym we wzroście w wierze. Przede wszystkim właśnie, aby chwalić Boga przez Niepokalaną, no i na wzór właśnie Niepokalanej i przez jej wstawiennictwo dojść do tego celu ostatecznego, czyli do świętości.
Ja bym jeszcze zahaczył o ten wątek podróżowania, bo był ojciec w tylu miejscach na świecie, a które z tych miejsc jest najbliższe ojca sercu?
No nie tak dużo, jeszcze bym chciał w niektórych być, także jeszcze nie we wszystkich byłem.
To w jakich ojciec chciałby być i dlaczego?
Nie, to powiedzmy może o tych, które są w moim sercu jak na razie. Otóż bardzo pewnie głęboko pozostała taka miłość do Bułgarii pewnie, bo tam rzeczywiście cząstkę swojego życia zostawiłem. Było to też na początku, jakby powiedzieć, mojej posługi kapłańskiej i takiego doświadczenia zakonnego. No i sam fakt też właśnie tej budowy świątyni z żywych kamieni, budowanie wspólnoty parafialnej, współpraca też z wieloma ludźmi przyczyniła się do takiego, rzeczywiście takiej przemiany też i we mnie, która się dokonała. Jak mówi jeden z wierszy właśnie, że na każdym miejscu zostawiamy kawałek swojego serca, prawda? Także pewnie to jest to miejsce. Ale też i Italia, dlatego że no, centrum Franciszkanów, można by powiedzieć, tam gdzie jest pochowany święty Franciszek, Asyż, prawda, także potem doświadczenie jeszcze Rzymu, bo przez rok czasu byłem w Rzymie, wysłany przez ojca kustosza właśnie w Asyżu. Rzym, stolica chrześcijaństwa, można by powiedzieć ładnie, i centrum chrześcijaństwa, i centrum franciszkanizmu, więc to były bardzo piękne doświadczenia.
Czyli można powiedzieć, że każde miejsce odkrywało inne i nowe zadania przed ojca ewangelizacją, ojca powołaniem.
Tak, jeżeli człowiek jest otwarty, bardzo mi się podoba to sformułowanie, kiedy człowiek jest posłuszny Bogu, to Bóg udziela swojego ducha do tego, aby lepiej realizować tą misję, którą stawia Bóg przed nami. I tutaj właśnie to posłuszeństwo Bogu poprzez posłuszeństwo zakonne przynosi owoce. Przynosi owoce takiego rozwoju wewnętrznego, dzieł, które się prowadzi, bo to nie w swoje imię, a w imię właśnie Boże i jakiegoś takiego ogólnego dobra dla Kościoła, dla zakonu, prawda, dla wiernych, którzy też są powierzeni naszej trosce pasterskiej.
Posłuszeństwo i zaufanie to słowa, które określają właśnie główne zasady zakonu franciszkańskiego. A my byśmy chcieli jeszcze na koniec spytać o inne dwa słowa. Jak rozumie ojciec słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania?
No pewnie trzeba by zacząć od tego, że każde powołanie jest darem. Nawet wcześniej każde życie jest darem od Boga. Tutaj wiemy to z Biblii, wiemy to z nauki religii, że Pan Bóg jest twórcą każdego istnienia. Wszystko, co się pojawiło na tym świecie, jest za sprawą Boga. To, co jest stworzone na tym świecie, jest za sprawą Boga. I dlatego też potem to zadanie, które Bóg powierza, przygotował w tym swoim odwiecznym planie, planie zbawienia, jest dobrem dla człowieka. Dla człowieka indywidualnie, bo Bóg chce dobra dla każdego z nas, ale też dobrem dla tych, do których Pan Bóg posyła tego właśnie człowieka. O ile ten człowiek jest posłuszny woli Bożej, to zresztą Antony Flew, to jest ciekawa postać, taki filozof, który przez wiele lat swojego życia pisał książki przeciwko istnieniu Pana Boga. W jednym momencie swojego życia napisał książkę, że nie jest możliwe, że Bóg nie istnieje, prawda? I opisuje, że nawet właśnie proporcje powietrza, którego oddychamy, ale też i wody, czy różnych innych tam czynników, z którymi się codziennie spotykamy, gdyby były troszeczkę inaczej przesunięte parametry, to życie ludzkie nie mogłoby istnieć. I to pokazuje, że świat był przygotowany dla człowieka, na przyjście człowieka przez Boga. Także ta wdzięczność Bogu za to, że istniejemy, jak filozofia mówi też, że lepiej być niż nie być, prawda? Więc ten byt jest bardzo istotny. No i życie człowieka, no to żeby było na chwałę Bożą i dla pożytku doczesnego i wiecznego. Także tu bym to tak skonkludował, jeśli chodzi o ten dar. Ale dar jest też wyzwaniem, jest zadaniem i jest tajemnicą. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach jest tak, że Bóg daje szczególne dary dla każdego. Dary, charyzmaty, prawda? I no, wielu ludzi patrząc z zewnątrz nie wie, jak to jest tam z tymi darami. Czasami można się koncentrować na jakichś takich zewnętrznych znakach. Ale Pan Bóg też zachęca i mówi, że tym, co jest więcej dane, od tych się więcej wymagać będzie, prawda? Więc tutaj to trzeba też to rozumieć. No i jak już wspomniałem na początku, że nie da się opowiedzieć tego wszystkiego, co każdy z nas przeżywa, spotykając Boga na swojej drodze. Czy to nawrócenie takie, czy to właśnie to odkrycie tego powołania i pójście, rozwój, prawda, który staramy się, aby był w nas. Więc jest to owiane na pewno tajemnicą.
Myślę, że tutaj postawimy kropkę. Dziękuję ojcu za rozmowę. Przypomnijmy, że gościem naszej dzisiejszej audycji Dar i Tajemnica był ojciec franciszkanin Stanisław Ziemiński.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy. Pozdrawiam tutaj też prowadzących w studiu, ojców pracujących w Radiu Maryi na czele z ojcem dyrektorem, siostry, wszystkich pracowników. Szczęść Boże.
Oczywiście z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Maria Kolbego w Łodzi.
Tak.
Dziękujemy również Wam, drodzy słuchacze, i jak zwykle zapraszamy Was na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Szczęść Boże.